po sąsiedzku. W audycji po sąsiedzku, w której mówimy o mniejszościach narodowych i etnicznych, wita Państwa Sławomir Sawczuk. Dziś w programie odwiedzimy skansen Zagrodę w Koźlikach nad Narwią, gdzie odbyła się jedna z ostatnich letnich jeszcze imprez Tańce w Kuni. Dowiemy się także o zmianach w zarządzie Stowarzyszenia Litwinów w Polsce i porozmawiamy z byłym i nowo obranym przewodniczącym. Na zakończenie będzie o cennych inicjatywach i projektach, które właśnie są realizowane w Orli, a dotyczą jednej z wizytówek tej miejscowości – zabytkowej synagogi oraz związanego z historią Orli żydowskiego dziedzictwa. A zaczynamy od malowniczego miejsca nad rzeką Narew i społecznej inicjatywy, dzięki której powstał tu mini skansen z drewnianym wiatrakiem, wiejskim domem, koniusznią i innymi drewnianymi podlaskimi zabudowaniami. Jednym z nich jest stodoła w miejscowej ukraińskiej gwarze Kunia. Już od kilku lat odbywa się tu impreza zatytułowana Tańci w Kuni, czyli Tańce w Stodole. Jest to nie tylko potańcówka do muzyki kapel grających tradycyjne melodie, ale także poznanie innych elementów lokalnej tradycji i kultury.
Tańci w Kuni, czyli po prostu tańce w stodole, zapoczątkował około 7 lat temu Łukasz Czyżewski.
Współorganizator imprezy Julita Charytoniuk.
Pamiętam, że on wtedy zaprosił kapelę z Lublina. To było takie spontaniczne, żeby zaprosić kogoś i zrobić nie koncert, nie kolejne ognisko, tylko po prostu coś, co bardziej zjednoczy ludzi, gdzie będzie można się razem wspólnie pobawić. No i ta stodoła, która ma drewnianą podłogę, która ma super akustykę, jest idealna na takie mniejsze imprezy. Dużo osób tu się też oczywiście zmieści, ale te progi wciąż tu są, które były kiedyś po to, żeby te siano nie wypadało, czy słoma, natomiast wciąż tutaj są, więc czasami trzeba uważać, jak się szybko tańczy, żeby nie upaść. I co roku robimy takie tańce tutaj w stodole. Zwykle mamy jakieś dofinansowanie, w tym razem z Urzędu Marszałkowskiego. I zwykle do tych tańców dokładamy jeszcze jakieś punkty programu. Jest to albo wykład, albo warsztaty, albo i to, i to. I też często jakiś koncert temu towarzyszy, jakaś prezentacja innego projektu, który robimy jako Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach, albo jako Dziedzictwo Podlasia, więc dla każdego coś ciekawego. Można przyjechać na pół dnia, można zostać na noc. No jest to piękne miejsce. No chcemy, żeby ono żyło, żeby tu ludzie cały czas przyjeżdżali, więc robimy kilka imprez w ciągu roku, na które zawsze jest otwarty wstęp.
Asia Gancarczyk.
Pani śpiewa w zespole z lasu, skąd taka nazwa?
W naszym repertuarze są takie dzikie pieśni, to chyba dlatego.
Dzikie, czyli?
I takie związane z przyrodą też. To są pieśni z Polesia ukraińskiego, białoruskiego.
I te pieśni to nie są jakieś tam ze śpiewników, to jest tak jakby zdobyte pieśni tam w terenie.
Tak, to są pieśni, których uczymy się właśnie stamtąd, od ludzi, którzy jeszcze pamiętają stary repertuar. Mamy tam znajomych, już zaprzyjaźnione wsie, takie dwie główne to Stari Koni i Perebrody. Oprócz tego różne inne okoliczne też, to są wsie po tej stronie ukraińskiej, jeszcze po białoruskiej stronie też jeździmy, eksplorujemy temat.
Tutaj pani pierwszy raz w Koźlikach?
Pierwszy raz. Większość koleżanek już tutaj była i odwiedzały Koźliki, to ja akurat jestem pierwszy raz, bardzo mi się tutaj podoba. Idealne miejsce, przyroda, ludzie, którzy rozumieją, co do nich śpiewamy.
Staramy się grać muzykę z pogranicza XIX-XX stulecia.
Marta Graban-Butryn z łemkowskiej wiejskiej kapeli Uherec.
Można jeszcze zahaczyć o międzywojnie, bo Łemkowie zostali wysiedleni w 1945-1946 na Ukrainę, w ogóle do Związku Radzieckiego. W 1947 na ziemie zachodnie, tak zwane ziemie odzyskane, więc od Wrocławia praktycznie po Szczecin i jeszcze ziemie północne. Staramy się grać taką muzykę, którą nam się wydaje, że mogła brzmieć w łemkowskich wioskach właśnie na przełomie XIX-XX stulecia, tak do II wojny światowej. Jeszcze właśnie to międzywojnie. Muzyka jest też wariantywna po pierwsze, po drugie jest w ogóle bez granic. Są polki, są melodie na trzy, walczyki, są czardasze oczywiście i tak dalej, ale każdy może sobie to zinterpretować tak jak chcę i tak zatańczyć. Jesteśmy przynajmniej w połowie zespołu etnografami. Staramy się zachowywać w 100% taką w ogóle prawdę i autentyczność. I nie chcielibyśmy czegoś tam dopowiadać.
Tak było na tańcach w Kłuni, które zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziedzictwo Podlasia oraz Związkiem Ukraińców Podlasia. W najbliższym czasie w Skansenie ma ruszyć nowa inwestycja – rekonstrukcja wodnego młyna z początku XX wieku.
Ja baczę naokoło kamienia i kwity, miasta i wokzale, i słońce i śnieg. Чекати, я буду хотіти їх бачити знову і знову до них. Я їду додому, до тебе додому, де очі знайомі і завжди родні. Я їду додому, додому, які ж вони довгі, ті ночі і дні. А знаєш, буває, коли я не можу піднятися далі в полоні укол, але відчуваю невидима сила, мене піднімає знову і знову. Я їду додому, до тебе додому, де очі знайомі.
Stowarzyszenie Litwinów w Polsce ma nowe władze. Jak mówią jego działacze, czas na nowe pomysły i nowe idee, które mogą odzwierciedlać ducha zmieniającego się świata i nowych wyzwań dla mniejszości narodowych oraz organizacji społecznych. Przez ostatnie 22 lata organizacją kierował Algirdas Wajcekauskas.
22 lata to rzeczywiście długi okres czasu i muszę powiedzieć, że ja zostałem wybrany w 1999 roku, to właśnie przeddzień wdrażania reform w Polsce. To były 4 reformy. Jedna z nich to oświatowa, która dotyczyła właśnie oświaty litewskiej, a także administracyjna, która spowodowała to, że powstała nowa jednostka administracyjna, powiat, powiat sieneński. To też stało się nie bez naszego udziału, ponieważ my apelowaliśmy o to, żeby mniejszość litewska przy tej nowej reformie administracyjnej, przy tym nowym podziale, znalazła się w jednej jednostce. Ponieważ były takie zamiary, że gmina Puńsk będzie należała do powiatu suwalskiego, natomiast gmina Sejny i miasto Sejny do powiatu augustowskiego. No jednak dobrze się stało, że właśnie powstał ten chociaż najmniejszy, ale powiat sejneński, w którym się skupia cała mniejszość litewska. To jest bardzo istotne i druga reforma to jest oświatowa, która spowodowała to, że zostały zlikwidowane małe szkoły, a litewskie były takie i my straciliśmy bardzo dużo, jeżeli chodzi o zakres oświaty litewskiej, ponad 50% placówek oświatowych, gdzie był nauczany język albo w języku litewskim. Z drugiej strony to spowodowało, że skupiliśmy się na pewnych działaniach odnośnie strategii rozwoju oświaty litewskiej. To też się stało w 2001 roku, została napisana i zatwierdzona przez rząd Rzeczpospolitej, która właśnie przewidziała centralizację oświaty litewskiej w Sejnach. I w duchu tej strategii właśnie powstała Szkoła Żebrugis w Sejnach. Należy jeszcze powiedzieć, że to też strategia przewidziała, że powstanie także liceum w Puńsku. I muszę powiedzieć, że my też się przyczyniliśmy do tego, że duch premierów rządu Litwy i rządu Rzeczpospolitej, czyli Belka i pan nieżyjący Algirdas Brazauskas, spotkali się z nami w Puńsku i ustaliliśmy, że liceum w Puńsku zostanie wybudowane ze środki polskie, natomiast szkołę Żebrugis w Sejnach sfinansuje rząd litewski. I tak się stało. Teraz szkoła już jest, Żebrugis w Sejnach. liceum w Puńsku też jest. Natomiast jeszcze pozostaje kwestia finansowania, która nie została do końca rozwiązana. Natomiast no, to jest proces. Trwają jak gdyby dyskusje, trwają prace nad tym. Także bywałem w wielu spotkaniach, w wielu komisjach odnośnie oświaty, zwłaszcza oświaty, ponieważ oświata jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o podtrzymanie tożsamości narodowej. Myślę, że te 22 lata to taki udany okres i takie doświadczenie dla mnie bardzo jest bogate, powiedziałbym. I ja życzyłbym każdemu, żeby jednak działał w organizacjach społecznie. To jest oczywiście odpowiedzialność, to jest zobowiązanie, ale także i możliwości, i perspektywy. Ponieważ poznaje się ludzi, ciekawych ludzi, uczestniczy się w różnych posiedzeniach, czuje się ten puls taki polityczny i tak dalej.
Dlaczego pan nie kandyduje?
Myślę, że trzeba już nowych idei, nowych działań. Zmienia się świat, zmieniają się formy działania. Już teraz nie trzeba wysyłać listów, żeby kogoś poinformować, wystarczy. Kiedy w 1999 roku zostałem przewodniczącym, jeszcze nie było takich możliwości, jeżeli chodzi o te techniczne możliwości. Teraz zupełnie jest wszystko inaczej. Oczywiście wiele można mówić o tym, ale jeżeli chodzi o stosunki polsko-litewskie, tutaj lokalne, w Sejnach, one są, ja myślę, na dobrej drodze. To też zasługa naszej działalności. Właśnie przez ten okres 22 lat proponowanie tej drugiej stronie takich dobrych, pozytywnych rozwiązań i budowanie takiej dobrej atmosfery wokół mniejszości i okazuje się, że to jest możliwe i to daje takie pozytywne rezultaty dla samej mniejszości, której bardzo zależy na tym, żeby atmosfera była dobra, ale także i dla większości, bo wzbogaca kulturę, wzbogaca całe społeczeństwo.
Mówił były przewodniczący Stowarzyszenia Litwinów w Polsce Algirdas Vaicekauskas. Zjazd organizacji na nowego przewodniczącego wybrał Roberta Słowika, którego nasi słuchacze znają jako autora audycji w języku litewskim Głos Polskich Litwinów. To dziennikarskie doświadczenie oraz praca w placówce kultury pomogły mu w decyzji o podjęciu niełatwego zadania kierowania pozarządową organizacją.
Pracuję w Domu Kultury. Z kulturą praktycznie mam styczność na co dzień. Pracując w radiu, robiąc litewskie audycje, praktycznie znam prawie wszystkich nauczycieli. Znam społeczność, znam problemy, jakie w tej społeczności są. Może gorzej będzie z rozwiązaniami, bo każdy oczekuje jakiegoś rozwiązania tego problemu, bo poznać problem to nie jest sztuką. Znaleźć rozwiązanie tutaj, to jest już wyzwanie. Czasy, jakie są, wszyscy widzimy. No niestety muszę powiedzieć, ale ludzie są coraz bardziej roszczeniowi. Wymagają czegoś. Wymagają, żebyś zrobił. Niektórzy powiedzą, że no weźmy, zrobimy, ale w końcu to wychodzi tak, że weź, zrób. W chwili obecnej najważniejszym takim zadaniem, a raczej prośbą przewodniczącej Wspólnoty Litwinów w Polsce, pani Jolanty Wiaktor, pomoc w tworzeniu, w budowie szkoły litewskiej w Suwałkach. To jest naprawdę duże wyzwanie i tutaj prosiłem o pomoc nie tylko Stowarzyszenia Litwinów w Polsce, ale praktycznie wszystkich zebranych, bo mieliśmy przedstawicieli Stowarzyszenia Młodzieży Litewskiej w Polsce, które dosyć prężnie, uważam, zaczęło działać. Mieliśmy wielu nauczycieli, którzy tutaj byli na zebraniu i też wszyscy usłyszeli, jaki mamy problem, bo owszem, działa przedszkole w Suwałkach, przychodzą rodzice z dziećmi tam, no ale co dalej? Zostały tylko dla nas 2 lata, żeby otworzyć szkołę, bo później co rodzice mają zrobić z takim 6-latkiem? Nie ma litewskiej szkoły, a więc dziecko z automatu pójdzie niestety do takiej szkoły, którą będzie miała pod ręką. Ciężko mi powiedzieć nawet, gdzie na razie szukać tej pomocy, bo jeżeli nawet z otwarciem oddziału przedszkolnego, jeżeli to tak można powiedzieć, były problemy w Suwałkach, no to tutaj już ja bym przynajmniej tak przeanalizowałem, że raczej chyba będzie ciężko coś wskórać więcej i trzeba będzie po prostu dzwonić, jeździć, prosić, rozmawiać z innymi instytucjami, na przykład chociażby z Ministerstwem Edukacji w Litwie.
Jesteś prowadzącym litewskiej audycji w Radiu Białystok. Czy dalej słuchacze będą mogli słyszeć twój głos?
Nie zamierzam z tego rezygnować. To jest takie moje oczko troszeczkę w głowie, bo polubiłem to w ciągu tylu lat, bo jak dobrze pamiętam, chyba od 2004 roku to robię, no to już kawałek czasu minął. Tematów związanych ze stowarzyszeniem już niestety nie będę mógł poruszać, są to logiczne, ale pozostanie nadal moja kochana kultura, pozostaną szkoły. Zawsze jak tam wejdziesz przez te drzwi, to zawsze z kimś tam można porozmawiać, usłyszeć, czy ktoś się pożali o coś, czy bardziej wolałbym, żeby ktoś się cieszył z czegoś, jakiegoś osiągnięcia, ale tak, audycje zostają sobie, no mam nadzieję, że nie zabraknie mi czasu na nie.
Mówił nowy przewodniczący Stowarzyszenia Litwinów w Polsce Robert Słowik. Tematem zainteresowała się Zyta Wasiluk, a już za chwilę dowiemy się o interesujących wydarzeniach wokół synagogi w Orli. Uszanowanie dziedzictwa byłych sąsiadów orlańskich Żydów, którzy do Holokaustu stanowili większość mieszkańców tej miejscowości, a z drugiej strony stworzenie marki kulturalnej i turystycznej związanej z zabytkową XVIII-wieczną synagogą. To główne zamierzenia przyświecające inicjatywom podejmowanym w tej miejscowości przez lokalnych aktywistów, takich jak Sołtys Orli Marek Chmielewski. Od piątku odbywa się tu cała seria wydarzeń. Rozpoczęła je popularno-naukowa konferencja zatytułowana Co dalej z Orlańską Synagogą? Otwarcie wystawy w Hederze i Szkole Powszechnej oraz koncert muzyki klezmerskiej. Od dziś trwają liczne działania artystyczne, a o wszystkim opowie Marek Chmielewski.
Miejscowość Orla wyróżnia się tym, że ponad jej dachami budynków, jakbyśmy tutaj nie jechali, nie szli, to zobaczymy taki duży budynek synagogi. To jest podobnie jak w Rzymie jest Watykan, tak w Orli jest synagoga. Także budując markę turystyczną naszej miejscowości, trudno by było pominąć naszą przeszłość i naszą przeszłość żydowską. Jest jakby równolegle czas na upamiętnienie, co czynimy regularnie, co roku, organizując Dni Pamięci, Marsz Pamięci, tak, ustawiając jakieś pomniki, ale również trzeba się zastanowić, co z tym budynkiem, w jaki sposób go radować, jak go wykorzystać, bo wiadomo, funkcji już sakralnych nie będzie pełnił, trzeba by było dać mu jakieś drugie tchnienie. I po to jest organizowana konferencja, wykorzystując swoje, użyję słowa, znajomości, zaprosiłem wielu przyjaciół właśnie z tytułami naukowymi, którzy chętnie tutaj, raz, że odwiedzali już kilkukrotnie Orle i chętnie chcą tu przyjechać i podzielić się swoimi pomysłami, swoim doświadczeniem. Także konferencja jakby otwiera cały 10-dniowy cykl wydarzeń kulturalnych o wysokim poziomie artystycznym, bo otwieramy wystawę w Hederze i w Szkole Publicznej pod taką nazwą, gdzie żeśmy tutaj przez cały rok przygotowywali fotografie i makietę sztetla. W synagodze robiliśmy jakby adaptacje pewne takie, oczywiście wszystko w granicach takich, żeby nie naruszać struktury budynku. Zaadaptowaliśmy tak na tą wystawę i tu właśnie jednocześnie przechodzimy do tego związku, co łączy Poznań z Orlą, właśnie te kolejne 10 dni. To jest taki desant, tutaj ląduje z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, łącznie z panem rektorem i z całą świtą, prawda, świetnych artystów, profesorów, którzy tutaj będą przygotowywać prezentacje. Wszystko to będzie zaprezentowane 24 w piątek i w sobotę 25.
Wracając do pytania, co dalej z synagogą, może być problemem to, że wy nie jesteście właścicielem tutaj na miejscu tego obiektu. Jak tu się układa współpraca z właścicielami obiektu?
Wszelkie działania to trzeba było jakby zacząć od nawiązania kontaktów z właścicielem, który jest Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie. I tu trzeba przyznać, że co najmniej od 2 lat jest tam dyrektorem pan Piotr Puchta i naprawdę to jest człowiek otwarty, ma pomysł na różne rzeczy właśnie w skali kraju. I udało mi się jakby skierować jego również zainteresowanie na nasz problem, na naszą Orlę. Jest tu częstym gościem. Również jest jego to właśnie, jest tym pomysłem nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Artystycznym. To dzięki jego kontaktom, dzięki jego właśnie pomysłom, ja się tylko jako skromny sołtys przyłączyłem do tego jako taki czynnik tutaj społeczny na miejscu i razem żeśmy tu myśleli, że może to być, używając starej terminologii, że to jest jakby ośrodek pracy twórczej, ale bardziej nowocześnie to jest punkt kultury Orla. Tak to wspólnie właśnie z artystami wymyśliliśmy. Będą rzeczy się działy niesamowite, bo przyjeżdżają artyści, którzy działają w ceramice przez cały tydzień w takiej zabytkowej manufakturze rodziny Rybaków, gdzie jeszcze Waldemar pielęgnuje tradycję. Odbędą się warsztaty przygotowania. Będą postawione 3 piece. Jeden właśnie będzie z cegieł postawiony, ogromny piec tutaj w okolicy synagogi. Będzie jeden jakiś w stylu węgierskim, ale jeden z butelek. Także takie będą rzeczy. Jakieś tutaj formy dźwiękowe. Przyjeżdża profesor z brygadą Pigmaliona i będą tutaj, właśnie załatwiły 1 m3 gliny i będzie na żywo powstawać rzeźba, którą zresztą zdeklarował pan Waldek Rybak, że wysuszymy ją i wypalimy też specjalnie za rok, bo ona musi wyschnąć, bo to jednak 3 tony materiału. Oczywiście Janusz Bałdyga, działania performerskie tutaj będą gdzieś w okolicy, także no warto będzie tutaj w ciągu tygodnia wskoczyć, ale i warto być właśnie w piątek 24, warto w sobotę być.
To nie jest takie jednorazowe wydarzenie wokół synagogi, wokół tej żydowskiej przeszłości. Czasami to się tak sprowadza jedynie do takiego upamiętnienia ofiar, a tu jakby wyglądają ci sąsiedzi jak żywi.
Staramy się upamiętniać, tak? Nie jest to jakby u nas niczym wyjątkowym i jakimś czynem bohaterskim, tak? Też nie jest czynem wyjątkowym bohaterskim utrzymanie tutaj porządku wokół synagogi, w środku synagogi, czy na cmentarzu żydowskim. U nas to jest jakby jest normalnie, samorząd nas ukłon tutaj do samorządu, do wójta, to jest jakby wpisane, nikogo nie dziwi. U nas wszystkie cmentarze, bez względu na wyznanie, bez względu kto, bo są uporządkowane, to trzeba powiedzieć, tak? Ludzie przyjeżdżają z tego całego świata się dziwią, że słuchajcie, to taki jest porządek. Nawet tutaj w synagodze, która jest w zasadzie opuszczonym placem budowy, też jest w środku wysprzątane, tak jak widzicie, tutaj goszczą wystawy współczesne. Trzeba też przyznać, że właśnie od 2 lat jest bardziej udostępniana dzięki właśnie tym lepszym stosunkom z Fodżem, z właścicielem, a tutaj samorządem miejscowym, między Domem Kultury. I mi się wydaje, że w tej chwili najważniejszą rolę tutaj, która tchnie tu życie, to są organizacje pozarządowe. Jest to Kółko Rolnicze, tak, jest to Fundacja Futurum, jest to Fundacja EDM. No i tam nie chcę być skromny już do końca, bo wszystko to spinam jako sołtys i tutaj jestem jakby takim motorem napędowym, bo zależy mi na tym, żeby moja miejscowość jakby była znana w świecie, promowana i oczywiście tutaj jest pewien podtekst też ekonomiczny, bo nie będę tego ukrywał, że mi zależy mi, żeby zdobyć co najmniej 10% ruchu turystycznego, skierować do Orli na chwilę, przynajmniej na chwilę, na godzinę, dwie, na pół dnia, tak? Bo mamy jeszcze za zbyt skromną ofertę, ale patrząc jak Korla leży w trójkącie bermudzkim dróg, takich Bielsk Podlaski, Hajnówka Kleszczele, czyli wszystko w koło jeździ, a nic nie zajeżdża do Orli, bo nie wiem, czy da się zauważyć, są budowane nowe drogi, ale nie stać na znak turystyczny, na przykład informujący synagoga w Orli, także można objechać, naprawdę tu ludzie przyjeżdżają, którzy chcą znaleźć coś ciekawego. Także walczę o ten znak od wielu lat zresztą, tak, tutaj z nadzieją czekam na budowę drogi, może się pojawi, bo tutaj na granicę poszło, też nie ma znaku. I myślę, że jeżeli przyjeżdża te 200 tysięcy osób do Białowieży, to te 20% mogłoby po drodze zajechać do tej Orli, zajrzeć do synagogi, a może by to spowodowało, żeby jakaś, nie wiem, gospoda powstała z jadłem jakimś, bo to ruch turystyczny wyzwala też i przedsiębiorczość pewną. Tutaj trudno coś zrobić i czekać na turystów. Także wszystkie te działania też moje mają jakby ten podczynnik ekonomiczny, bo to widać, co roku powstają nowe, bardzo mało, ale na przykład w tym roku 2 agroturystyki, tak? A chciałbym w ogóle, bo to są połowy pustu domu w Orli Stal, bo mieszka jedna osoba i tak sobie skromnie żyje, bo ona ma emeryturkę, tak? A żeby nauczyć tych ludzi, że słuchajcie, tu będą ludzie przyjeżdżać, udostępnić ten pokój, dwa, nic nie robiąc, tylko żeby było czyściutko. Już można parę złotych, już można ten budżet poprawić. I to jest to właśnie, ten kierunek. Trzeba wykorzystać to, że mamy tutaj ruch turystyczny, tylko leciutko przekierować na Orlę, żeby ta Orla gdzieś tam zaistniała, w internecie bardziej. Ostatnio przecież założyłem specjalną stronę synagoga w Orli, subiektywnie. Widać, że ludzie oglądają, zaglądają, i to też jakby to jest żywa strona. Praktycznie nie ma dnia, żebyśmy czegoś nie wstawiali tam. Także wszystko po to robimy.
Mówił sołtys Orli i aktywista społeczny Marek Chmielewski. Był to ostatni temat dzisiejszej audycji. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Sławomir Sawczuk. Po sąsiedzku dobiega końca, ale już za chwilę dalszy ciąg spotkania z problematyką mniejszościową w Radiu Białystok i audycje w językach mniejszości, Dumka Ukraińska i Pod znakiem pogoni. Do usłyszenia.
Next to the lure, show poke, show capella, turn.